Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie pana posła Roberta Telusa, posła Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam i pozdrawiam, panie pośle.
Witam serdecznie ojca, witam słuchaczy. Bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie pośle. Rozmawiać chcemy o sytuacji, w jakiej znalazła się aktualnie polska wieś. Wybory samorządowe to także batalia tocząca się o głosy tych, którzy na wsi mieszkają, a spraw do załatwienia jest bardzo wiele. Może rozpocznijmy od tego bardzo takiego smutnego procederu. Gminy nie przekazują wojewodom protokołów dotyczących strat spowodowanych suszą. To jest typowy element wojny politycznej. Część działaczy, głównie z PSL-u, mówi mieszkańcom polskiej wsi wprost, że rząd Zjednoczonej Prawicy tych pieniędzy nie ma i na pewno rolnikom ich nie da.
Ojcze, dla mnie to jest nie do pojęcia. Myślę, że większość słuchaczy również nie może tego pojąć, że można sprawy polityczne przedkładać nad interes rolników, nad interes ludzi. To dla mnie to jest nie do pojęcia, że można w ten sposób działać, jak niektórzy właśnie wójtowie, że po pierwsze, nie wiem, czy się zdwie, ale po pierwsze nawet nie informowali o tym, że działają komisje w gminach. Ja mam wiele sygnałów, że rolnicy nie wiedzieli o tym, że komisje działają. Nie informowali po to, żeby nie pomóc tym rolnikom. To jest jakby już pierwsze działanie, no takie destrukcyjne, no po prostu szkodzące polskiemu rolnikowi, szkodzące człowiekowi. Już nie chodzi o rolnika, ale szkodzące człowiekowi. To jest dla mnie niepojęte. Następna rzecz, no sprawa właśnie przekazywania protokołów. Jeżeli jeszcze w wielu gminach nie przekazano tych protokołów, nie przekazano wojewodom, a w tym samym czasie dany wójt mówi o tym, że rząd nie chce pomagać, że rząd tylko mówi, a nie chce pomagać, no to dla mnie też jest to niepojęte. No wiemy o tym, ojcze, że jest zarezerwowanych 1,5 miliona złotych na pomoc, 1,5 miliarda złotych na pomoc rolnikom i tylko potrzeba jest, żeby te protokoły spłynęły i te pieniądze będą wypłacone. To jest ta bardzo szybka pomoc. Jeszcze jedna rzecz, ojcze. No przecież to po raz pierwszy się zdarzyło tak, że to minister zrobił konferencję prasową z wojewodami i namawiał wójtów, żeby szacowali szkody. Ta pomoc poszła od rządu, poszła od góry, a nie od dołu. Do tej pory bywało tak, że to rolnicy, protestując w różny sposób, no, wymuszali na rządzie, żeby ta pomoc do nich płynęła. Tym razem było odwrotnie. To właśnie rząd, minister, premier apelowali do wójtów, żeby szacować. Dlatego, ojcze, dla mnie jest ta sprawa niepojęta i ja nie rozumiem. To znaczy, w mojej normalnej głowie nie mieści się, że można w ten sposób działać, że można tak działać na niekorzyść rolników, nawet na szkodę rolników, na szkodę no, Polaków, na szkodę no, ludzi. To jest nie do pojęcia.
Ta suszowa rekompensata, panie pośle, przypisana jest adekwatnie do hektarów.
Tak, jest do hektarów, to wszystko w zależności ile hektarów ta strata miała i do hektarów, ale również do procentu strat, bo tutaj będzie od 30% do 70% jest jedna pomoc, powyżej 70% jest pomoc następna, to jest ta pomoc następna, jakby kwota, większa kwota do każdego hektara. Także ona jest zależna od hektara, ale również od zależności od stopnia, od procentu strat na danym hektarze.
Co mają zrobić rolnicy, którzy jeszcze nie złożyli odpowiedniej dokumentacji? Czy jeszcze jest czas, czy ten proces został już definitywnie zamknięty?
Jeżeli mówimy o rolnikach, którzy mają oszacowane straty, u których byli komisje i komisje oceniły te straty, to teraz wystarczy złożyć wniosek do ARiMR-u, to jest jakby sprawa prosta. No jest problem z tymi, którzy nie oszacowali, no bo tak jak było powiedziane, no wójt nie ogłosił w gminie, nie poinformował rolników, no tu już jest problem, dlatego że nie ma jak oszacować w tej chwili strat, bo już jest po żniwach, zebrane są te plony, to już w tym momencie nie da się tego nawet oszacować i tutaj już jest no problem dla tych rolników bardzo poważny. Jest tam również dołożone są niektóre rośliny, że można doszacować, ale to chodzi o ziemniaki, chodzi o kukurydzę, o te zasiewy, znaczy te plony, które nie zostały zebrane. Tam można doszacować, ale które zostały zebrane, no już jest to za późno. I tutaj, no tak jak powiedziałem wcześniej, dziwię się, że wójtowie tego odpowiednio skutecznie nie ogłosili.
Panie pośle, swoistego rodzaju zaraza, która przetacza się przez polskie rolnictwo i nie tylko od kilku lat, to jest afrykański pomór świń. W dalszym ciągu jakby brakowało takiego ostatecznego pomysłu, jak rozwiązać to zagadnienie, jak rozwiązać ten problem.
No przede wszystkim pierwsza sprawa, o której my mówimy od samego początku. Musi być zmniejszona populacja dzika. To jest, bo jednym z większych wektorów, z takich poważniejszych wektorów nosicieli tego wirusa są dziki. Musi być w całym kraju zmniejszona populacja dzika. I tutaj jest potrzeba dobrej mobilizacji myśliwych, dobrej mobilizacji wszystkich tych, którzy mogą się przyczynić do zmniejszenia. Współpraca z myśliwymi może nie. Współpraca z kołem ze Związkiem Łowieckim, nie z myśliwymi. Ze Związkiem Łowieckim do tej pory była wątpliwej jakości, dlatego jest wprowadzona ustawa zmieniająca prawo łowieckie, gdzie minister powołuje łowczego krajowego, łowczy krajowy powołuje również łowczych regionalnych. Jest to zrobione po to, żeby myśliwi, żeby koła łowieckie, żeby Związek Łowiecki realizował politykę rządu, bo to jest bardzo ważne. W tym momencie mówimy o zmniejszeniu populacji. Gdyby myśliwi od samego początku, gdyby koła łowieckie od samego początku, gdyby Związek Łowiecki od samego początku tą sprawę potraktował poważnie, dziś my byśmy mieli dużo mniejszy problem. No, ojcze, również musimy pamiętać o tym czasie, gdy się zaczęło to, w 2014 roku, gdy były 3 ogniska, wtedy, ojcze, no, pamiętamy o tym, że wtedy rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zakazał strzelania do dzików. To było, kolejny błąd, wielki błąd, który przyczynił się do tak szybkiego rozwoju. My w tej chwili z tej populacji musimy zejść. W wielu regionach Polski to się już udało. No nie całkowicie, ale są widać efekty, że tych dzików jest mniej. I to jest jakby po pierwsza bardzo ważna sprawa. Druga rzecz, ojcze, przy tej chorobie, przy tym wirusie znalazło się wielu tych, którzy zarabiali na rolnikach, wykorzystywali rolników. Tutaj sprawa ceny z obszarów około, tak nazwijmy, około ognisk, gdzie powstały. Tam szybko znalazły się firmy, które dużo taniej kupowały mięso, kupowały tuczniki i wywoziły ich dalej w kraj i zarabiałem tym pieniądze. Dlatego wprowadziliśmy ustawę na ostatnim posiedzeniu. Ustawę, która mówi o tym, że cena tucznika w tych około obszarach wokoło ogniska nie może być niższa, To jest jakby wprowadzenie po to, żeby tych, którzy w jakiś sposób zarabiali i wykorzystywali tą sytuację, tą straszną, tragiczną sytuację, żeby to ukrócić. I ta ustawa weszła w takim trybie szybkim, żeby to właśnie tą sprawę załatwić, dlatego że to jest też ustawa, która była oczekiwana przez rolników.
Ta ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta, panie pośle.
Tak, czekamy na, właśnie ona już przez Sejm przeszła, ja miałem przyjemność prowadzić tą ustawę, ale czekamy na podpisanie i ona wejdzie z dniem, następnym dniem po podpisaniu, także ona wejdzie w trybie szybkim. No tak jak powiedziałem, po to, żeby nie wykorzystywali ci, którzy w jakiś sposób na tej tragedii chcieli zarobić.
Panie pośle, kolejna zmora polskich rolników to niskie ceny skupu owoców miękkich, ale nie tylko owoców miękkich. Był to w ostatnim czasie swoistego rodzaju batalia, walki rolników o to, aby rzeczywiście zdobyć te ceny, które będą gwarantowały opłacalność produkcji rolnej, a z tym bywa różnie.
Ojcze, tutaj również rozpocznę od historii, bo trzeba przypominać tę historię, bo to jest bardzo ważne. No, co jest powodem tych niskich cen? Bo powodem przede wszystkim jest to, że w Polsce przetwórstwem zajmują się koncerny. Koncerny, które 3-4 koncerny, które są dominują i one jakby decydują, one dyktują w Polsce ceny tych owoców miękkich. Ale dlaczego tak się stało? Dlatego się tak stało, że nasi poprzednicy sprzedali przetwórstwo to spożywcze. Stanowczej. To trzeba jasno mówić, że po przemianach społecznych ci, którzy rządzili, wysprzedano. No, nas przede wszystkim tutaj PSL, które było odpowiedzialne za polskie rolnictwo po przemianach, ale nie tylko po przemianach, bo i przed przemianami ZSL, to przecież wiadomo, że to jest jakby ciągłość polityki PSL, ciągnie tą politykę, prowadzi ciągłość polityki ZSL-u. No i to oni wysprzedali. Teraz my musimy jak najszybciej przywrócić tą przetwórstwo w polskie ręce, w państwowe ręce, może nie tylko w państwowe, ale w polskie ręce, po to, żebyśmy my mogli decydować. I dlatego powstaje holding, dlatego w planie dla wsi jest zaproponowane powstanie holdingu, które się zajmie właśnie skupowaniem w tych takich momentach trudnych, skupowaniem owoców, ale również przetwarzaniem. Tu chcemy, żeby to był taki montaż publiczno-prywatny, żeby również rolnicy mieli dużo do powiedzenia w tej kwestii, żeby to rolnicy decydowali. Tak jak jest w spółdzielniach mleczarskich, jak jest również na Zachodzie bardzo, bardzo często. Dlatego ta sprawa owoców miękkich jest ważna i musimy to przywrócić. Ale my nie tylko mówimy, ale już rozpoczęliśmy działanie. Ustawa o sprzedaży bezpośredniej. To też jest bardzo ważna rzecz, dlatego że skracamy tą drogę od pola do stołu. W tym momencie tak naprawdę najwięcej na produktach rolnych to zarabiają pośrednicy, bo jeżeli ziemniak w sieradzkim kosztuje 10-20 groszy, a ten sam ziemniak w supermarkecie, no tam gdzie decydują właśnie koncerny, kosztuje ponad 2 zł, 2,20, no to kto zarabia? Rolnik, czy zarabia właśnie ten, który weźmie, kupi od rolnika, przewiezie do supermarketu, zapakuje w siatkę i sprzeda? No oczywiście zarabia na tym 10-krotnie pośrednik. No, sytuacja ostatnich malin, gdzie za maliny płacono grosze, dosłownie grosze rolnikowi, a te same maliny zapakowane w opakowania 25-gramowe kosztowały już przykładowo 5 zł. No to było wykorzystanie. I dlatego ustawa, która pozwala na bezpośrednią sprzedaż do 40 tysięcy złotych, bezpośrednia sprzedaż bez podatku, powyżej 40 tysięcy złotych, ta sprzedaż opodatkowana niewielkim podatkiem, bo tylko 2% obrotowym podatkiem obrotowym 2%, ale również następna rzecz, która do tej pory nie było, to co zmieniamy, to, że te produkty każdy rolnik będzie mógł wstawić do sklepów, do restauracji, do stołówek, wysprzedać w agroturystyce. Tej sprawy do tej pory nie było, tej zmiany nie było. My tą zmianę robimy. Ojcze, to jeszcze trzeba też znowu do historii. Ja troszkę wracam do tej historii, ale to trzeba przypominać. No, gdy byliśmy w opozycji, ja pamiętam, niejednokrotnie pytaliśmy w Sejmie, dlaczego nie ma takiej ustawy, która pozwala sprzedać polskim rolnikom bezpośrednio. Wtedy nam wmawiano, że Unia Europejska nie pozwala na to. Że Unia Europejska zakazuje sprzedaży bezpośredniej rolnikom towarów przetworzonych. Myśmy to sprawdzili i myśmy to szybko zmienili. To jest nieprawda. To wprowadzono polskiego rolnika, wprowadzono nas wszystkich, wprowadzono w błąd. Dlatego taka ustawa, która będzie właśnie skracać tą drogę od pola do stołu po to, żeby to jest zysk, ojcze, dla obustronny zysk. Dla rolnika, bo rolnik sprzeda drożej niż w tej chwili sprzedaje dla supermarketów, dla koncernów. Ale również jest zysk dla konsumentów, bo konsument kupuje zdrowe, dobrej jakości, taniej i wie, od kogo kupuje. Także to jest zysk i dla rolników, a może przede wszystkim dla konsumentów.
Panie pośle, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa i inicjatywa to ustawa o spółdzielniach rolników, mniejsze obciążenia podatkowe, ustawa także ukierunkowana na to, aby rolników zachęcić do konsolidacji i wzmocnienia swojej pozycji na rynku. Jeżeli ten projekt uda się zrealizować, to będzie kolejna szansa, że ten rolnik produkujący polską żywność będzie miał mocniejszy głos na rynku.
No właśnie to są te ustawy, to są pakiet ustaw, które pozwalają wzmocnić polskiego rolnika, które pozwalają wzmocnić również naszą markę polską, markę polskiego produktu, bo ona jest już w Europie mocno znana i to jest dobra marka, ale żeby ją wzmocnić, to musimy również być silni, musimy być konkurencyjni. Jeżeli jesteśmy rolnictwem rozdrobnione, a taka jest fakt w Polsce, że no przede wszystkim mamy gospodarstwa jednorodzinne, gospodarstwa rodzinne, i to są gospodarstwa małe, no to musimy, żeby być silnym, żeby można było konkurować z tymi koncernami, to musimy się jednoczyć. Tu, ojcze, jest problem mentalny. My musimy przekonać rolników, że warto jest się jednoczyć, przekonać rolników, że warto tworzyć te spółdzielnie. To będzie problem mentalny. Dlaczego? Dlatego, że no, w nas, rolnikach, ja jestem rolnikiem też, jeszcze pokutuje ten stary system spółdzielni z czasów komunistycznych, gdzie wtedy prezes był najważniejszy w spółdzielni. Tak naprawdę on decydował.
No i obawa przed tym, że komuna zabierze, prawda, panie pośle?
Tak jest. I to była ta sprawa. I dlatego tu musimy przekonywać rolników do tego, że to warto, żebyśmy byli konkurencyjni, żebyśmy mogli na rynku mieć coś do powiedzenia, żebyśmy mogli nasze towary sprzedawać lepiej, w lepszej opłacalności i żebyśmy byli konkurencyjni.
Panie pośle, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za komentarz spraw dotyczących polskiej wsi. Jest znacznie więcej, ale na bieżąco staramy się i w Radiu Maryja, i w Telewizji Trwam te tematy podejmować. Bardzo gorąco dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem wszystkim słuchaczom.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Robertem Telusem, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.